Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. W środę rozpoczęły się dni w diecezjach poprzedzające Światowe Dni Młodzieży. Pielgrzymi z całego świata przyjeżdżają do Polski już od kilku dni, ale ich powitanie w parafiach zaplanowano na środę wieczór. Dni w diecezjach mają pomóc im odkryć Polskę i polski Kościół. To czas na spotkania z rówieśnikami i rodzinami, które ich goszczą. Czas na modlitwę, wycieczki, wizyty w muzeach i teatrach. Do Polski przybyła m.in. grupa z Massachusetts w USA, m.in. Diana i Sylwia.
Bardzo się cieszę. Jestem pierwszy raz w Polsce i już naczekałam się długo, ale już jestem. Ten pierwszy tydzień przed Światowym Dniem Młodzieży jedziemy po całym kraju i zwiedzamy różne kaplice i kościoły.
To jest mój trzeci raz. Byłam w Brazylii i przed tym byłam w Hiszpanii. Modliłam się dużo o tym i chciałam sama przyjechać tak jak wolontariusz i miałam ten szans, żeby przyjechać na 6 miesięcy.
Metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił również w środę drewnianą monstrancję wykonaną na Światowe Dni Młodzieży przez członków krakowskiej wspólnoty Emaus pomagającej bezdomnym. Zrobiło ją 4 bezdomnych, praca trwała 2 tygodnie. Wraz z symbolami Światowych Dni Młodzieży, krzyżem i ikoną Matki Bożej znajdzie się ona w namiocie adoracji w Parku Jordana, w którym będą modlić się tysiące pielgrzymów. Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, zauważył, że choć monstrancja jest prosta, to bardzo wymowna. Z pewnością spodoba się papieżowi Franciszkowi, dodał metropolita krakowski.
Bo on ciągle mówi o prostocie, ubóstwie. No to właśnie nie ma tam nic złota. Jest trochę szyby, no i drewna i właściwie, no chętnie myślę, że się by też pomodlić. Sama monstrancja przyczyni się również do skupienia i zachęty do modlitwy.
Monstrancja wraz z podstawą ma około 1,80 m wysokości. Kształtem nawiązuje do logo Światowych Dni Młodzieży. Jest zrobiona z drewna bukowego, podstawa z jesionowego. Została pokryta olejem i woskiem, które wydobyły jeszcze naturalne piękno drewna. Monstrancja po Światowych Dniach Młodzieży pozostanie w archidiecezji krakowskiej i będzie używana podczas dużych uroczystości. Światowe Dni Młodzieży pod hasłem Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, odbędą się od 26 do 31 lipca w Krakowie i w Brzegach koło Wieliczki. Posłowie Joanna Kopcińska, Marek Suski, Jarosław Krajewski i Stanisław Pięta to kandydaci z ramienia PiSu na członków Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. W środę w południe minął termin do zgłaszania kandydatów. Komisja będzie liczyła 9 członków. Jej pracami pokieruje poseł PiSu Małgorzata Wasserman. Wiele wątków afery Amber Gold budzi niepokój, ocenia poseł Stanisław Pięta.
Niepokoi nas takie zdarzenie jak gotowość prezesa sądu w Gdańsku do ułożenia składu orzekającego według sugestii płynących z kancelarii prezesa Rady Ministrów, co budzi niepokój. A komisja musi zbadać postępowanie organów państwa. Musi zbadać, czy nie doszło do przestępczych zaniechań, do nadużycia kompetencji. Tym będą się zajmować członkowie komisji.
Nowoczesną będzie reprezentować Witold Zębaczyński, PO Krzysztof Brejza, Kukiz 15 Paweł Grabowski, a PSL Angelika Modżanowska. We wtorek Sejm zdecydował o powołaniu komisji śledczej do spraw Amber Gold. Amber Gold to firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. Działała od 2009 roku, a klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W sierpniu 2012 roku Amber Gold ogłosiła likwidację, a tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. We wrześniu po wakacjach parlamentarnych posłowie zajmą się prezydenckim projektem obniżającym wiek emerytalny, poinformowała rzecznik PiSu Beata Mazurek. We wtorek Rada Ministrów pozytywnie oceniła prezydencki projekt obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Rząd rekomenduje, by nowe przepisy obowiązywały od 1 października 2017 roku. Rzecznik PiSu Beata Mazurek wyraziła nadzieję, że do października uda się ustawę uchwalić.
W związku z tym, że rząd pozytywne wydał stanowisko dotyczącego prezydenckiego projektu obniżającego wiek emerytalny, to chciałaby Państwa poinformować, że pracę rozpoczniemy na pierwszym posiedzeniu wakacyjnym, czyli we wrześniu, i mam nadzieję, że przez wrzesień, październik ta ustawa zostanie uchwalona.
Obecnie decyzją rządu PO-PSL wiek przejścia na emeryturę jest stopniowo podwyższany do 67 lat, niezależnie od płci. W 2020 roku mężczyźni mają przechodzić na emeryturę w tym wieku, a kobiety w 2040. Prokuratura Generalna zajmie się kwestią dotyczącą kredytów frankowych. Jest to reakcja na senacki projekt uchwały w sprawie kredytów w szwajcarskiej walucie. Senatorowie jakiś czas temu zwrócili się do władz o podjęcie działań w celu wyeliminowania tzw. umów frankowych. O sprawie napisał portal w polityce.pl. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zdecydował o wszczęciu postępowania przygotowawczego. Śledczy mają zbadać, czy w związku z udzielaniem przez banki kredytów indeksowanych w walucie obcej nie doszło do popełnienia przestępstwa. Senator Grzegorz Bierecki, przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, nie ukrywa zadowolenia z faktu, że choć uchwała w sprawie kredytów frankowych nie została jeszcze podjęta przez Izbę, to organy państwa zdecydowały się zająć tą sprawą. Zauważa, że wcześniej państwo było bezczynne.
Ludzie, którzy powinni być otoczeni opieką organów państwa polskiego, nie korzystali z tej opieki, wprost przeciwnie, wielokrotnie instytucje państwowe pod władzą poprzedniej koalicji występowały przeciwko słusznym żądaniom ludzi, którzy wpadli w pułapkę kredytu, tak zwanego frankowego kredytu. A więc dobrze, że zmienia się nastawienie władz, dobrze, że państwo zaczyna działać w tej kwestii, która dotyczy przecież ponad 1,5 miliona obywateli Rzeczpospolitej.
Pod uchwałą wzywającą KNF, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Prokuratora Generalnego do wyeliminowania umów kredytowych w obcej walucie podpisało się 32 senatorów. Do końca miesiąca, jak powiedział senator Grzegorz Bierecki, do parlamentu ma wpłynąć prezydencki projekt, który ma pomóc osobom, które wzięły kredyty w szwajcarskiej walucie, a które nie są w stanie spłacić zadłużenia. W czwartek Senat będzie głosował nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Komisje proponują Izbie 26 poprawek do ustawy. PO chce odrzucenia ustawy. W środę w Senacie odbyła się debata nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Jeśli Senat zaproponuje poprawki do ustawy, to jeszcze w tym tygodniu Sejm otrzyma je do rozpatrzenia. W debacie senatorowie zgłaszają nowe poprawki, które muszą być jeszcze zaopiniowane przez komisję. Senatorowie PiS mówili, że mają nadzieję, iż sytuacja Trybunału Konstytucyjnego ustabilizuje się pod rządami nowej ustawy. Z kolei nowe poprawki PO przewidują m.in. skreślenie wszelkiej ingerencji prezydenta w tryb prac Trybunału Konstytucyjnego. Senator PiS-u Jan Maria Jackowski w czasie debaty podkreślił, że aby w przyszłości zapobiec podobnego konfliktu, należałoby się bliżej przyjrzeć Konstytucji. Nie wykluczył na przykład debaty.
Należałoby pomyśleć o bardzo poważnej debacie, podkreślam debacie, być może zakończonej jakimiś wnioskami o charakterze konkretnych projektów ewentualnych zmian. To mówię być może. Natomiast na razie, na tym etapie, w którym obecnie jesteśmy, proponowana jest taka zmiana. W moim głębokim przekonaniu wychodzi ona naprzeciw oczekiwań tym, którzy stawiali czy określali kwestie wymagające wyprostowania. Ta ustawa wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom, a to, że nie wszystkim się podoba, no cóż, nigdy tak nie jest, żeby wszystko się wszystkim podobało.
Tymczasem na cotygodniowym posiedzeniu Komisji Europejskiej jej wiceszef Frans Timmermans poinformował w środę komisarzy o stanie toczącego się z polskim rządem dialogu na temat sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jednak żadne decyzje nie zapadły. Uchwalona przez Sejm 7 lipca po burzliwych obradach ustawa zakłada m.in., że pełny skład Trybunału to co najmniej 11 sędziów. Ma on orzekać m.in. w sprawach o szczególnej zawiłości. Pełny skład ma też badać m.in. weta prezydenta do ustaw. Niezbędna jest dalsza konsolidacja finansów publicznych, powiedział poseł Jacek Sasin, przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów. Dodał, że w 2015 roku Polska po raz pierwszy od lat spełniała kryteria fiskalne obowiązujące w Unii Gospodarczej i Walutowej. Polityk przedstawił w Sejmie sprawozdanie Komisji z wykonania budżetu państwa za ubiegły rok. W ocenie polityka budżet był realizowany w stosunkowo korzystnych uwarunkowaniach makroekonomicznych. Wzrost PKB w cenach stałych wyniósł 3,6% i był wyższy od zakładanego o 0,2 punktu procentowego. Był także dwukrotnie wyższy niż w Unii Europejskiej, gdzie wyniósł około 2%, zaznaczył. Przypomniał, że rząd PiS-u musiał jednak dokonać nowelizacji budżetu.
Niemniej jednak tempo wzrostu, jak również dynamika wpływów budżetowych były w ubiegłym roku na tyle niestabilne, że nowy rząd, mając niepokojące dane z wykonania budżetu za okres 3 kwartałów, a tylko w niektórych przypadkach za 11 miesięcy, zmuszony był dokonać nowelizacji budżetu. Celem tej nowelizacji było zabezpieczenie się przed negatywnymi skutkami dużo niższych niż planowano wpływów podatkowych, zwłaszcza wpływów z podatku VAT. Ponadto celem było zmniejszenie i urealnienie wydatków, biorąc pod uwagę m.in. zgłoszone blokady środków i zmniejszenia transferów, jak również zabezpieczenie środków na wspólną politykę rolną.
Przyjętym wcześniej przez rząd sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2015 roku napisano, że w ubiegłym roku do kasy państwa wpłynęły dochody w wysokości około 289 miliardów złotych. Wydatki wyniosły 331 miliardów złotych, a deficyt sięgnął 42 miliardów 600 milionów złotych. W Gdańsku została w środę odsłonięta tablica poświęcona 70. rocznicy aresztowania Danuty Siedzikówny Inki. Znajduje się ona na domu przy ulicy Wróblewskiego 7. Tablicę poświęcił ksiądz Jarosław Czepczyński z parafii wojskowo-cywilnej pod wezwaniem Matki Odkupiciela w Gdańsku. W uroczystościach wzięła również udział rodzina Danuty Siedzikówny Inki, a także właściciele budynku. Na tablicy widnieje napis: w tym domu w nocy z 19 na 20 lipca 1946 roku została aresztowana Danuta Siedzikówna Inka. 1928-1946 sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, pułkownika Zygmunta Szędzielarza, pseudonim Łupaszka, komitet społeczny. W przygotowaniu napisu pomagał oddział IPN w Gdańsku. Budynek to szczególne miejsce dla naszej historii, zwraca uwagę Piotr Szubarczyk z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku.
To jest budynek, w którym Inka została aresztowana, w którym spędziła ostatnią noc na wolności. Tam wtedy, w 1946 roku, mieszkały dwie młode kobiety, łączniczki Armii Krajowej z Wileńszczyzny, panie Halina i Jadwiga Mikołajewskie. Ten dom był wówczas dla AK-owców z Wileńszczyzny w Gdańsku, był takim lokalem konspiracyjnym, więc tam Inka spędziła noc zgodnie z planem swojej wyprawy do Gdańska, do którego jechała, żeby uzupełnić lekarstwa dla oddziału. Mamy nadzieję, że ta tablica będzie jednym z przystanków ścieżki edukacyjnej podczas wędrówek po Gdańsku.
Na krótko przed śmiercią w grypsie sanitariuszka nadała do sióstr Mikołajewskich: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, sanitariuszka AK, została zamordowana przez UB kilka dni przed swoimi 18 urodzinami razem z podporucznikiem Feliksem Selmanowiczem, pseudonim Zagończyk, żołnierzem 5. Wileńskiej Brygady AK majora Łupaszki. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.